Projekt Relacja. Zbudowani miłością. O relacjach okiem psychoterapeuty, żony i mamy.
Pozdrawiam i zapraszam do słuchania. Karolina Plichta.
Projekt Relacja. Zbudowani miłością. To audycja o budowaniu szczęśliwych relacji w małżeństwie i rodzinie. Autorką audycji jest Karolina Plichta. Karolina Plichta, kaliska terapeutka małżeństw i rodzin, psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji, założycielka specjalistów relacji, miejsca, które pomaga budować relacje poprzez pracę nad sobą, prywatnie szczęśliwa żona i mama.
Wcale ci się nie dziwię, że kiedy pokłócisz się z mężem, chciałabyś natychmiast z nim rozmawiać. Słychać taką radę dookoła. Rozmawiajcie ze sobą. Gdy małżeństwo przestanie ze sobą rozmawiać, to się rozpadnie. Mam wrażenie, że mówimy o dwóch różnych sprawach. Te ogólne porady traktują o budowaniu relacji jako takiej. Jak najbardziej rozmowa ze sobą, porozumiewanie się jest jednym z elementów budowania relacji. A ja chciałabym opowiedzieć dzisiaj o tym, jak rozmawiać z mężem podczas kryzysu w związku, po kłótni czy w trakcie trwania jakiejś innej trudnej sytuacji. Na audycję zaprasza Państwa Karolina Plichta, specjalistka relacji. Jesteśmy w audycji Projekt Relacja, zbudowani miłością. Punkt pierwszy. Rozmowa nie jest podstawowym narzędziem rozwiązywania konfliktów w związku. Muszę Państwu powiedzieć, że słowo nie jest wzięte w nawias. Po pierwsze, żeby w ogóle móc używać rozmowy jako skutecznego narzędzia służącego porozumieniu, trzeba spełnić określone warunki. Należy wykazywać się dojrzałością. Trzeba posiadać zasoby empatii, powinno się aktywnie słuchać, należy wyznaczyć cel rozmowy i wiedzieć, po czym się pozna, że został on osiągnięty. W związku z tym trzeba wiedzieć, kiedy rozmowę zakończyć. Biorąc pod uwagę powyższe punkty, zazwyczaj nikomu nie rekomenduję rozmowy jako pierwszej metody do zastosowania w konflikcie małżeńskim. Dlaczego? Bo żeby to mogła być pierwsza i podstawowa metoda, obie osoby z pary musiałyby wykazywać się takim stopniem dojrzałości, odpowiedzialności i poczucia sprawstwa, który w moim przekonaniu właściwie nie występuje. Po drugie, z mojego doświadczenia wynika, że w trakcie trwania kłótni raczej żadna ze stron nie potrzebuje rozmowy, a jedynie ma źle rozpoznane potrzeby. Podam Wam przykład z sesji terapii par. Przyszło małżeństwo, siadamy, rozmawiamy. Sesja toczy się standardowym trybem. Pod koniec spotkania para zaczyna się burzliwie kłócić, ponieważ racje każdego z małżonków zaczynają się ścierać. Ewidentnie żadne z nich nie chce ustąpić. Zaczynają na siebie krzyczeć. Nagle terapeuta mówi: stop, tak. Zwyczajnie, po prostu. Milkną. W ocenie terapeuty w lepszej kondycji emocjonalnej jest mąż. W związku z tym to właśnie do niego terapeuta kieruje pytanie. Panie Krzysztofie, jak pan uważa, co by teraz najbardziej na świecie pomogło pana żonie? Mąż odpowiada: gdybym ją przytulił. Terapeuta: może pan to zrobić? Mąż przytula, żona się przytula, emocje opadają, napięcie znika, a jeszcze przed chwilą porozumienie nie było ani trochę możliwe. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że do treści tej kłótni małżeństwo już w ogóle nie musi wracać, ale zazwyczaj ktoś odczuwa taką potrzebę. W porządku, po kłótni i to nie od razu, nie zaraz po tym, jak się przytulicie. Najprawdopodobniej burza by wróciła, gdyby w tym momencie znów poruszyć temat, o który się małżeństwo pokłóciło. Wrócą do rozmowy, ale nie rozmowy rozumianej jako narzędzie do rozwiązywania konfliktów, ale ich rozumienia. Kolejna część naszej audycji to kroki do udanej rozmowy małżeńskiej. Wiesz już, że jestem sceptyczna co do posługiwania się rozmową podczas kłótni i kryzysów, ale mimo wszystko podzielę się z Tobą, jak rozmawiać z mężem, żeby miało to sens. To Twoja decyzja, kiedy będziesz te kroki wykorzystywać. Po pierwsze, rozpoznaj w sobie prawdziwe intencje. Po co ta rozmowa tak naprawdę miałaby się odbyć? Wiesz, czego najczęściej chcą ludzie? Oznajmić coś, zakomunikować, wyrzucić coś z siebie. Powiedzieć, w cudzysłowie, prawdę o tym, jak jest. Musimy porozmawiać. Oznacza często, wygarnę ci teraz wszystko, co o tobie myślę. I w dodatku szczerość, pojmowana jako mówienie tego, co ci ślina na język przyniesie, rysuje się tutaj jako wartość nadrzędna, moim zdaniem błędnie. Co chcesz uzyskać poprzez rozmowę? Czego chcesz? Czy naprawdę do tego jest potrzebna rozmowa? Przypomnij sobie przykład z sesji terapii par, o którym mówiłam przed chwilą. Co można zatem uznać za adekwatną intencję dla odbycia rozmowy? Poznanie punktu widzenia drugiej osoby, zrozumienie drugiej osoby, na przykład jej zachowania, słów i... to chyba tyle. No dobra, na pewno nie. Spokojnie, już słyszę Twoje wątpliwości. A gdzie wyjaśnienie konfliktu, ustalenie zasad, przekonywanie do swoich racji? No właśnie, nie tu. Droga słuchaczko i drogi słuchaczu, cierpliwości. Słuchaj dalej, do tego jeszcze wrócimy. Punkt drugi. Nie gadaj, tylko słuchaj. Ale jak to? Chcę rozmawiać i mam nic nie mówić? Oczywiście, że nie. Chodzi natomiast o tendencję. Zazwyczaj osoba, która czuje potrzebę porozmawiania, potrafi zagadać tę drugą na śmierć. Musisz to po prostu ćwiczyć. Słuchaj, nie przerywaj, nie wchodź komuś w półsłowa. Jeśli rozmowa jest adekwatną metodą na realizację Twojej intencji, słuchanie jest jej naturalną częścią. Trzeci krok do udanej rozmowy małżeńskiej to pytaj, a nie opiniuj. Dla milczenia z pomocą przychodzi pytanie. Na palcach jednej ręki mogę wymienić dialogi małżeńskie, które są bogate w pytania. Zazwyczaj leci zdanie za zdaniem, argument za argumentem, opinia za opinią. Tak jakby nikogo już nie interesowało, co w tym drugim siedzi, co w nim się dzieje, co on ma w sercu. Mnie osobiście wydaje się to bardzo smutne i jest znakiem naszych czasów. Zgubiliśmy ciekawość siebie. Dopiero gdy małżeństwo przychodzi na terapię par, dowiaduje się o sobie nowych, bardzo ważnych rzeczy, jakie miały miejsce w przebiegu życia. Tata zbił pasem za wylany sok, mama zapomniała odebrać z przedszkola. Terapia to nie przestrzeń czarów. Terapeuta par zadaje po prostu nieskończoną liczbę pytań. Po czwarte, reaguj adekwatnie. W porządku. Słuchasz, dopytujesz. Co dalej? Mam kolejne podpowiedzi. Nie neguj. Powiedz coś, ale nie mów ale. Jeśli dotrwasz do momentu, w którym z zupełnym spokojem możesz zakończyć aha, okej, i zaproponować herbatę, to znaczy, że rozmawianie dobrze ci poszło. Bardzo przy tym punkcie pomaga właściwe rozpoznanie swojej intencji, czyli punkt pierwszy. Jeśli Twoją intencją jest zrozumienie, to można powiedzieć nic prostszego. Niczego nie musisz komentować. Jeśli jakaś odpowiedź męża Cię oburza, to zapamiętaj i na razie zostaw. Pamiętaj o intencji. Najprawdopodobniej to oburzenie nie zrealizowałoby jej. O tym, co Cię poruszyło, możesz porozmawiać w osobnej rozmowie.
Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z Tobą. I dlatego lubię mówić z Tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa, może w końcu. mi się uda wypowiedzieć proste słowa i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą.
Kolejna ważna rzecz. Nie wszystko naraz. A często tak się dzieje. Jedną rozmową chciałabyś załatwić wszystko. Rozmowa powinna mieć konkretny cel, realny do osiągnięcia. Przykłady. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego mój mąż codziennie zostaje w pracy dłużej. Chcę opowiedzieć mężowi, co zauważyłam u syna w przedszkolu. Pragnę poznać punkt widzenia męża na wyjazd w góry. Weźmy na tapet ostatni punkt. Bardzo chciałabyś pojechać w wakacje w góry. Co roku jeździcie nad morze. Zasadniczo mąż nigdy nie zgłaszał żadnych zapotrzebowań na konkretną wakacyjną miejscówkę, więc masz zamiar poznać, co mąż myśli. Mąż jakoś niechętnie podchodzi do tematu, nie lubi się męczyć, a żeby jakąś przyjemność z gór mieć, to przydałoby się trochę pochodzić. Zauważasz, aha, on nie chce się męczyć. Wniosek. Tatry nie, ale może góry izerskie. Jeśli jesteś początkująca w umiejętnym rozmawianiu, mogłabyś na tym zakończyć. Dowiedziałaś się czegoś, wyciągnęłaś wnioski i działasz dalej. W kolejnej rozmowie możesz zacząć pytać, co mąż lubi, co jest dla niego ważne. Fajny hotel, dobre jedzenie. Okej, no to może jest taki w miejscu, w którym chcesz pojechać. Sprawdzasz, proponujesz. Mam nadzieję, że widzisz teraz, że rozmawianie to jest umiejętność. Może ci się to wydawać sztuczne, nierealne do wykonania. Nie dziwię się. Domyślam się, że nigdy nikt tak z tobą nie rozmawiał. Chociaż...
Znasz mnie przecież jak nikt, jak 100 razy widziany film, a mimo to wciąż mijamy się jak dzień i noc. Znasz dobrze każdą z mych wad, wiesz jak potrafię się gniewać na świat, a zwłaszcza gdy on znów wypada mi z rąk. Znasz mnie przecież jak nikt, jak 100 razy słyszany krzyk, a mimo to czasem spadasz razem ze mną na dno. Znasz każdą z moich złych stron, wiesz jak uparcie umiem płynąć pod prąd, nawet gdy wiatr spod nóg zabiera mi świat.
Kim rozmawia się najlepiej na świecie? Nie mogłabym być sobą, gdybym nie powiedziała, że z psychoterapeutami. Gdybym miała powiedzieć, jakiej jednej umiejętności psychoterapeuci systemowi uczą się w szkole, to byłaby to umiejętność rozmawiania. Już wiele razy słyszałam takie zdanie podczas sesji terapii par do terapeuty. Ale ja jej i jemu też zadaję takie same pytania. Do niej, jego... I mnie jakoś wcale nie odpowiadasz na nie. A tej pani tak. Wtedy mówię, że to bardzo ciekawe spostrzeżenie i pytam, dlaczego tak się dzieje? Jaka jest różnica w tej naszej rozmowie, a w rozmowie bez terapeuty? Odpowiedzi są różne, ale różnica zazwyczaj jest kolosalna. Psychoterapeuta nie mówi właściwie nic o sobie. Pyta, jest zaciekawiony, nie ma interesu w tym, aby jakąkolwiek informację poznać, a te, które poznaje, nie oburzają go. A nawet jeśli, nie ujawnia się tego w przestrzeni terapii, a podczas superwizji. Jeśli jesteś w psychoterapii, to masz idealnego modela przed sobą. Staraj się naśladować sposób rozmowy terapeuty. Mów spokojnym tonem, pytaj, nie oczekuj, bądź. Do tej pory mówiłam o rozmowie jako o konwersacji. Wiesz, że słowo konwersacja po łacinie oznacza częste przebywanie, obcowanie? Taki sposób widzenia rozmowy jest mi bardzo bliski. Doświadczyliście tego kiedyś? Zdarza się często, gdy dwoje ludzi jest w sobie zakochanych. Siadają w kawiarni i wraz z piątą herbatą opowiadają sobie swoje życia. Zadają mnóstwo pytań, chcą wiedzieć więcej i więcej. W zakochaniu przychodzi to naturalnie. Na etapie, na jakim jesteś w tej chwili, trzeba włożyć w taki sposób mówienia do siebie trochę pracy. Pamiętasz jeszcze, że wyżej obiecałam Ci, że będzie miejsce na racje, przekonywanie i argumenty. Na to wszystko jest miejsce w dyskusji, nie rozmowie. O ile rozmowa jest wymianą zdań, nie mającą na celu przekonywania kogokolwiek, do czegokolwiek, o tyle właśnie celem dyskusji jest wymiana opinii i argumentów, które mają kogoś do czegoś przekonać. Co ciekawe, dyskusja ma zapobiegać konfliktom. I tutaj pojawia się właśnie to wszystko, co nagminnie obserwuję w relacjach. Trwa kłótnia, ludzie ze sobą dyskutują, dyskusja jest prowadzona totalnie nieumiejętnie i doprowadza właśnie do konfliktu i następnej kłótni. Z kolei z kłótni ludzie chcą wyjść dzięki rozmowie. A teraz już wiesz, że właściwie nie dzięki rozmowie, tylko dzięki dyskusji. I koło się zamyka. Temperatura rośnie i wszystko wygląda jeszcze gorzej. Wsadźmy kij w mrowisko. Dyskusja jest bardzo przydatna, ale przez to, że dzięki niej chcesz osiągnąć to, do czego ona nie jest przeznaczona, nie udaje Ci się dostrzec ważnej rzeczy. To niby oczywiste, dyskusja pokazuje różnice. Twoim zadaniem podczas dyskusji nie będzie więc coraz jaśniejsze przedstawianie swoich poglądów, ale niwelowanie różnic. Choćbyś miała się uczepić tego, że łączy Was obecnie tylko to, że się w tej chwili kłócicie. Nie zdajesz sobie sprawy, ile przy tym śmiechu i jak to potrafi rozładować atmosferę. Kto zatem może używać rozmowy do rozwiązywania konfliktów? Jak rozmawiać z mężem? Z żoną? Wpisz sobie w Google hasło skuteczna komunikacja i przeczytaj sobie kilka pierwszych lepszych artykułów. Następnie przywołaj do siebie sytuację, w której odczuwałaś dużą potrzebę rozmowy z mężem. Teraz zastanów się nad dwoma kwestiami. Czy w tej sytuacji, o której pomyślałaś, byłaś w stanie dać mężowi to, co jest napisane w tych artykułach? Empatię, aktywne słuchanie, patrzenie w oczy, ciepło, życzliwość, bycie kulturalnym itd. Z ręką na sercu. Czy właśnie nie tego, co napisane powyżej, oczekujesz od swojego męża? To największy paradoks tego wszechobecnego postulatu rozmawiania. Chcemy, aby inni mieli takie umiejętności rozmowy, jakby skończyli jakąś szkołę erystyczną. Tymczasem my uważamy, że potrafimy rozmawiać i robimy to na pewno lepiej niż współmałżonek. Tak, to naprawdę świetny punkt wyjścia do udanej komunikacji. Znam małżeństwa i na razie moje również należy do tego grona, które rozwiązują konflikty rozmową. Nie w sposób wyśniony i idealny, ale jest to regułą. Ja jestem psychoterapeutą, a mój mąż bardzo racjonalnym, mądrym i kulturalnym człowiekiem, co skutkuje tym, że potrafimy ze sobą rozmawiać. I dla nas takie porady i artykuły o skutecznej komunikacji są adekwatne. Ale jeśli Ty jesteś dopiero na początku drogi pracy nad sobą, nie odzywasz się do męża od 2 tygodni, a podczas kłótni latają talerze, nie wiem, czy rozmowa jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. Podejrzewam, że nie. Czy to zła wiadomość? Skąd? Masz szereg innych możliwości do wyboru. Ale jeszcze nie widziałam w internecie takiego trendu, który zachęcałby do pozarozmowowych form radzenia sobie z trudnościami. Przytulenie. Patrz przykład sesji. Zaproponowanie ćwiczeń fizycznych bądź wykonywanie ich samej, jeśli mąż nie będzie chciał. Wzięcie za rękę. Zaparzenie herbaty, kawy, przygotowanie czegoś do jedzenia. Obejrzenie zdjęć waszych dzieci. wszystko, co tylko wam pomoże, wszystko, co jest gestem miłości, obdarowywania, troski, opieki. Jasne, że nie wyskakuj jak Filip z konopi, tylko subtelnie zaproponuj. Mąż prawdopodobnie będzie w szoku, ale kłótnia ustanie. I wtedy będzie moment na rozmowę, właśnie wtedy, kiedy emocje się wyciszą. W tym szaleństwie jest metoda? Moim zdaniem tak. A jednak rozmawiamy za mało.
Nie wyobrażasz sobie, jak dziś wdzięczny ci jestem, że nie skreśliłaś mnie od tak, że dałaś mi przestrzeń. I tak mi wstyd, zgubiłem rytm, tak jakby werbel grał pod włos. Zrobiłem źle i zwijam się w kłębek, kłębek. Lecz ja, tak ja ci wszystko jeszcze wynagrodzę.
Na koniec jeszcze chciałabym wywrócić kota ogonem, jeśli pozwolisz. Tak jak uważam, że rozmowy jako metody do rozwiązywania konfliktów się nadużywa, tak rozmowy jako obcowania ze sobą nie zażywa się niemal wcale. Jak rozmawiać z mężem? Opowiedzieć choćby nawet, że przeczytałaś ciekawą książkę, wysłuchałaś tej audycji. Może to dobry punkt wyjścia do miłej konwersacji przy herbacie. Być może za dużo myślisz, a zbyt mało mu mówisz, że sweter chciałaś mu na Boże Narodzenie kupić, ale rozmiaru nie było, że w Lidlu kolejka duża, więc zamówiłaś w tym czasie prezent pod choinkę dla bratanka. Moją intencją w tej audycji nie było przekonać cię, ale podzielić się tym, co działa lepiej i gorzej. Zdecyduj, co jest lepsze dla ciebie. Najważniejsze, żeby przyniosło efekt miłości. Serdecznie cię pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Karolina Plichta, specjalistka relacji.
Audycja Projekt Relacja Zbudowanie miłością na antenie Radia Rodzina w pierwsze środy miesiąca o 16:35.